Witamy serdecznie Państwa w audycji Rozmowy o Życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kierńkowskim, którego serdecznie witamy w studio. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Też witam serdecznie.
A są z nami, pozwólcie Państwo, że najpierw szybciutko cztery panie przedstawię. Jest z nami również ksiądz dziekan Jerzy Grochowski, dziekan domanicki. Szczęść Boże. A wśród pań Aneta Sobierajska.
Szczęść Boże.
I trzy panie z zespołu synodalnego z parafii Domanice. Pani Gabriela Karpiarz, pani Szczęść Ryta Boże. Kozłowska i pani Agnieszka Urbanek. Dziś będziemy rozmawiali, tak jak zapowiadaliśmy w naszym programie, jak też jest już zaanonsowany wpis na blogu księdza biskupa o drugim synodzie. To już jest kolejne nasze spotkanie. Ale wprowadzenie, pozwólcie Państwo, jak zawsze, ksiądz biskup, proszę bardzo.
Tak, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w studio. Możemy rozmawiać i mam nadzieję, że też niektórzy nas słuchają i może też usłyszymy takie czy inne głosy, czy bezpośrednio, czy później w formie głosu, czyli fonicznej, a może też i pisanej. Cieszę się z tego, że rozmawiamy o bardzo ważnym problemie, problemie, zadaniu, bo to nie jest coś problematycznego, tylko jest pewna perspektywa, zadanie, które stoi przed nami, które jest szansą dokonania w naszej społeczności kościelnej, w naszej wspólnocie aggiornamento, to znaczy tego odnowienia, uaktualnienia tego, co dzieje się w Kościele w odniesieniu do wskazań, jakie mamy w Ewangelii najpierw, to znaczy tego wszystkiego, czym jest Ewangelia, czym jest praktyka życia Kościoła, czy są dokumenty kościelne, byśmy my mogli wypracować w naszym lokalnym Kościele pewien modus vivendi, czyli sposób przeżywania tajemnic zbawczych, wypracować także modus agendi, czyli sposób działania, myślę, przede wszystkim tego wszystkiego, co jest związane z administracją. Jest cały szereg problemów, które dzisiaj nam się jawią, szczególnie ze względu na swoiste zbiurokratyzowanie naszych społeczności. I Kościół jest instytucją, która jest stosunkowo mało, prawdopodobnie tak mi się wydaje, tutaj zbiurokratyzowana. Niemniej jednak potrzebne są pewne i ustalenia, i pewne normy takie, które by w danej społeczności lokalnej bardziej regulowały nasz sposób życia i działania. I dlatego jest to ważne. Tym bardziej, że jak wiadomo, ostatni synod był prawie 90 lat temu i można powiedzieć, całe nasze życie kościelne, jeśli sobie je dobrze uświadamiamy, domaga się tego, żeby taka aktualizacja dzisiejszych rzeczywistości kościelnych nastąpiła także w naszej wspólnocie lokalnej. Dokonaliśmy już pewnych kroków, są uczynione wstępne decyzje i został ostatnio w poniedziałek podpisany regulamin synodu. To jest bardzo ważne. Wiemy, do czego się odwołać. Było wcześniej już ogłoszone to, co nazywamy lineamenta, czyli wskazania, zarys ogólny. Wpłynęło już trochę, nawet dość dużo i zostało po części opracowane. Różnych sugestii, pytań i tego wszystkiego, co może być odzewem, tak można powiedzieć, oddolnym i winno być wzięte pod uwagę podczas obrad. Mamy ukonstytuowany już ten, można powiedzieć, ogólny taki zespół synodalny, który ma stanowić takie przedstawicielstwo, jakby pewien parlament czuwający nad rzeczywistością synodu. Mamy sekretariat synodu. Teraz będziemy czynić następne kroki, mianowicie przygotowanie do drugiego dokumentu, dokumentu pracy, dokumentu laboris, czyli na podstawie tego, co w tej chwili uda się zebrać, tworzymy taki dokument, który będzie stanowił przedmiot już dyskusji, przedmiot pracy. W związku z tym trzeba będzie też powołać zespoły pracy i z parafialnych, i ponadparafialnych, takich, które zajmą się ewentualnie pewnymi zagadnieniami i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że dzisiaj trochę chcemy się, oprócz tego, czym jest tutaj doświadczenie państwa i księdza dziekana w parafii, zająć także trochę, na ile będziemy mogli, chociaż nie mamy tu żadnych specjalistów, także trochę regulaminem synodu. To zależy, jak tu nam będzie to wychodziło. Regulamin synodu, który został podpisany w poniedziałek ubiegły, to jest zestaw, można powiedzieć, reguł, ustaleń, które daje biskup w oparciu o prawo powszechne, żeby mógł działać ten cały, jakby powiedzieć, mechanizm synodu, bo synod to jest zejście się, zebranie się po to, żeby być razem i razem być w drodze, iść według zamysłu, tak można powiedzieć, zamysłu Pana Boga, czy realizując siebie w Kościele i tak dalej. Ten regulamin ma takie cztery zasadnicze i piątą końcową część. Najpierw jest przedstawiona cała koncepcja synodu, żeby było ulokowanie tego synodu w całej rzeczywistości naszej tutaj lokalnej, jako tego, czym jest synod w doświadczeniu całego Kościoła. Następnie jest przedstawiona struktura synodu, czyli wszystkich, można powiedzieć, organów, jakie tam się, jakie zostaną wyłonione. Wreszcie, jako trzeci, to będzie właśnie wskazanie na zespoły synodalne, które będą działać. I czwarta część to sposób pracy tych zespołów. I wreszcie piąta część końcowa, to dotyczy już pewnej podsumowania, są postanowienia końcowe. Ja nie chcę narzucać żadnego w tej chwili tutaj tematu bezpośrednio szczegółowego, tylko jesteśmy w tym ogólnym temacie i stosownie do tego, co będzie się tutaj nam w studio jawiło jako ważne, potrzebne do rozważenia, do dotknięcia i ewentualnie co usłyszymy z terenu, to będzie przedmiotem naszej rozmowy. Może tak być, dziekanie? Dziekan co ma zrobić? Jak biskup powiedział, to dziekanowi wypada się nawet zgodzić na to. Synod, to tak nawiązuje do tego, synod to jest okazja, żeby się wypowiedzieć. Ja często już teraz, kiedy do mnie tutaj piszą różne osoby, listy i tak dalej, czy tam telefonują w takich i takich sprawach, dlaczego w diecezji nie jest to zrobione, dlaczego nie uregulowane, dlaczego pewne dzieją się rzeczy tak, a nie dzieją się inaczej. Ja mówię, pan czy pani będzie mieć okazję, ma już okazję zajmować głos. To ja nie gwarantuję, że pani czy pana głos będzie uwzględniony w tym sensie, że będzie tak, jak pan czy pani chce, ale na pewno będzie uwzględniony jako jeden z głosów, który pomoże wybierać rozwiązania takie, które będą uznane za najbardziej stosowne, mając na uwadze potrzeby, czy zainteresowania, czy zależy o co chodzi tutaj, nasze lokalne, i z drugiej strony naturalnie, mając na uwadze to, czym są postanowienia, czym powszechne, czym jest prawo powszechne Kościoła i Ewangelia. Wobec tego zachęcam bardzo, to jest nasza wspólna sprawa. Ja muszę robić trochę takiej propagandy, gdyby tak powiedzieć, bo wszyscy mamy szansę odnaleźć się lepiej w Kościele. Żebyśmy potem nie narzekali, a ten kościół to jest taki, a tam kościół to taki, a i tak dalej, nie? Czy albo, że księża to, czy tamto. Oczywiście my księży tutaj musimy brać jako pewien faktor stały w Kościele, ale możemy też określić pewne rzeczy dotyczące relacji świeckich i duchownych, proboszczów w ich funkcjach i tak dalej. Możemy mieć na to wpływ. Bo to jest nasza rzeczywistość, to jest nasz Kościół, nasz lokalny Kościół i każdy głos się liczy. Dlatego bardzo zachęcam do tego, żeby się nie chować, włączyć się w to. Może niektóre rzeczy mogą wydawać się trochę trudne, może ktoś mówi, mnie to nie dotyczy, ale ostatecznie, jeśli ci nie dotyczy coś ciebie bezpośrednio, to może dotyczyć twojego dziecka. Jeśli nie dzisiaj, to może jutro, czy takiego czy innego wydarzenia, które się stanie i będzie miało wpływ na atmosferę, w której żyjemy. Wobec tego dotyczy to nas wszystkich. To jest nasza rzecz. Dlatego zachęcam też do partycypacji, do udziału zarówno w takich spotkaniach jak to dzisiejsze, jak i też tych lokalnych w parafiach. To tyle wprowadzenia.
Ja myślę, że tutaj gdyby odnosząc się również do tego, co ksiądz biskup powiedział, zależy nam również tej audycji, żeby zachęcić maksymalną ilość właśnie naszych słuchaczy, żeby się zainteresowali. Ja obawiam się, że wciąż, mimo że prace nad synodem są dość mocno już zaawansowane, to też zbyt wielu naszych wspólnotach i zbyt wielu tych, którzy mają zwykle coś do powiedzenia, nawet o synodzie nie słyszało, zazwyczaj z własnej winy, bo generalnie to jest również określenie tego, jak się interesujemy sprawami swojego kościoła. Dlatego też dziś w naszym studio są przedstawiciele części, jak tutaj podkreślają panie, z zespołu synodalnego z Domanic i myślę, że przy okazji, kiedy będziemy mogli posłuchać, w jaki sposób oni się do synodu przygotowują, jak pracują, jakie są główne tematy, to będzie dobry również przykład dla tych słuchaczy, którzy być może o synodzie słyszeli, ale jeszcze nie słyszeli o zespole synodalnym swojej parafii, żeby się tą sprawą zainteresować trochę bardziej.
Zeszyc z linamenta dość mocno
wypracowany,
tak. Widzę określony, tak. To znaczy dobrze, jakby powiedzieć, też doświadczony.
Dokładnie.
Więc bardzo mnie to cieszy. Pani tak się już tym zajęła. Myślę o jednej pani, która ma w ręku.
Pani Gabrieli.
Ale
chcielibyśmy zacząć od pani Anety Sobierajskiej, która jest znana nie tylko na naszej antenie, ale myślę, że jest pani osobą, do której sporo osób przychodzi z różnymi pytaniami i zainteresowaniem. Czy jest rzeczywiście zainteresowanie synodem wśród, nie mówię tuż ludzi spoza tego grona zespołu, który pracuje nad przygotowaniem? Spotyka się pani z tym?
No, spotykam się tak z zainteresowaniem ze strony moich znajomych, bliskich, którym naprawdę powiedziawszy, których ja informowałam wcześniej o tym, że będzie synod, bo moje koleżanki mówiły, że o tym nie słyszały, że taki synod będzie, ale gdy ja o tym powiedziałam, pracowałyśmy trochę na dynamenta, zainteresowały się, jak to będzie wyglądało dalej, jak będzie wyglądała praca w parafiach. One by do tego się chętnie włączyły, więc zainteresowanie, ja myślę, że jest, tylko wtedy jest zainteresowany, gdy jest ten jakby impuls z zewnątrz, który dociera do parafianina, do diecezjanina, taki bardzo osobisty, który mówi, no proszę, zachęcam się, jest synod, proszę, możesz się włączyć, czytaj lamenta, co o tym sądzisz i tak dalej. Także zainteresowanie jest.
O co najczęściej pytają panią, kiedy rozmawiacie? No, bo ja rozumiem, że są to nie tylko pytania, że jest, nie tylko tłumaczenie, że włącz się, ale te najczęściej postawione pytania.
Znaczy, ja mogę powiedzieć, to co mnie dotknęło bardzo, to jak pracowałeś na dynamenta, to były takie pytania, że o trudne słownictwo, tak? Ale bardzo ciekawe tematy, które są poruszone w dynamenta. Natomiast w tej chwili wiadomo, wiemy, że czekamy na materiały, które otrzymamy od synodu, od komisji synodalnej, żeby nad nimi pracować. I pytałam więc, jak to będzie wyglądało w parafii? Na czym będzie polegała praca w parafiach tego, jak będzie wyglądał ten synod? No więc ja tłumaczę na miarę swojej wiedzy i możliwości, że to będzie wyglądało tak, że w parafiach będą zalecenia są takie są sugestie, żeby tworzyły się komisje synodalne, żeby liczba tych komisji była taka, ilu jest księży w danej parafii, żeby przewodniczącą tej każdej komisji był ksiądz i otrzymałem pewne materiały.
Albo inna osoba świecka.
Tak chyba jest regulaminie.
Chyba tak zostało. Ja nie mam ostatniej wersji tutaj akurat ze sobą, ale byłem za tym, żeby było powiedziane też albo osoba świecka
może
wybrana i zaakceptowana.
A może tak.
Mówię o zespołach.
O zespołach synodalnych, tak,
parafialnych. Nie? W rzeczywistości parafialnych. Nie wiem, jak to zostało ostatecznie tam jeszcze w ostatniej tej wersji.
Komisje po komisji. Tak.
To jest trzeci rzymski punkt.
Tak, trzeci rzymski, tak, ale...
Parafialne zespoły synodalne, tak? O to chodziło?
Działanie zespołu. Tak?
Proszę, tutaj będzie trzeci.
Trzeci.
Tak, szkoda, że nie mam tu żadnego eksperta.
Pochorowali nam się.
Stoi proboszcz.
Stały zespół synodalny, potem są parafialne.
Stoi prezbiter, proboszcz, lud. Aha, jestem.
To jest na moją interwencję, bo ja nie chcę, żebym tylko aspekt klerykalny, tylko chcę, żeby były też osoby świeckie, które... Był mój postulat i dlatego od razu reaguję.
Bo
jestem czuły na niektóre punkty.
No słusznie, tak. No bardzo dobrze, bo właśnie ja pracując nad tym, nad regulaminem było takie spotkanie, to o tym nie mówiliśmy z tą właśnie.
Wtedy nie było, ale to była moja interwencja i zostało tak zapisane.
Więc będę mogła przekazać koleżankom, że jeżeli będą chciały, to zaakceptuje ksiądz biskup, będą mogły być również przewodniczącymi takiego zespołu parafialnego.
Jeśli zaistnieje, ponieważ mogą być pewne zespoły, które lepiej, jeśli będą bardziej w rękach świeckich, niż duchownych, jeśli chodzi o...
Oczywiście. Tak, no,
my nie możemy się bać osób świeckich, tylko wy... Bo to czasem jest taki pewien lęk, bo jak świeccy wezmą, nie wiadomo, co z tego zrobią. Oczywiście pewne niebezpieczeństwo jest z wielu względów, bo nie są osoby przygotowane, bo mają czasem jakiś tam, może ktoś mieć swój interes taki czy inny, grupowy, lokalny, ale są pewne rzeczywistości, które lepiej będą opracowane, gdyby tak powiedzieć, dostrzeżone, przepracowane, kiedy będą głównie w ręku świeckich, bo ksiądz czasem może zaokrąglić się tak powiedzieć, o to tak już jest, tak było i tak dalej.
Tak, no właśnie, tak było, tak jest, czy i tak nie ma problemu.
Pani też tak myśli, tak? Czy lepiej byłoby, gdy byli sami księża, jako szefowie?
Ja uważam, że ten czynnik świecki to powinien być, ale nad tym trzeba też po prostu kontakt, żeby był, czuwać nad tym, żeby...
Tak, tu chodzi o to, żeby ktoś, osoba świecka też mogła być przewodniczącym, nie, danego zespołu, nie? Nie chodzi o użycie słowa moderator, tylko osoba świecka, która będzie przewodniczyć. Słowo moderator jest raz zastrzeżone do duchownych według innych wskazań i dlatego jest takie ujęcie, że pewnemu zespołowi w parafii dotyczącemu pewnych kwestii może tak przewodniczyć osoba świecka zatwierdzona przez biskupa. Zgadzamy się z tym, czy nie?
Aczkolwiek ja myślę, że gdyby to była osoba duchowna, to myślę, że byłaby... Znaczy, no my pracując w naszych tych grupach, bardzo dużo korzystaliśmy z pomocy naszego księdza proboszcza.
To jest co innego, że korzysta z pomocy, jest co innego być kimś, to prowadzi. Oczywiście, ta osoba jest zatwierdzona.
Ale zatwierdzona, to wtedy tak. No właśnie, żeby to nie było...
Ja myślę, to co było na spotkaniach, że nie wszystko ja od razu wam wątpliwości wyjaśniałem. Czy które się budziły. Tylko zostawiamy jeszcze ten czas na tak zwaną pracę własną.
No tak, żeby szukaliśmy dojść, też, tak.
Głębić dalej. Bo nie chodzi o to, że ksiądz ma wszystko na tacy podać.
No nie,
tylko chodzi o to, żeby świeccy właśnie włączyli się też w tym przygotowaniu i pogłębianiu i wiedzy, tak. I swojej wiary.
I prowadzenie takiego zespołu też może być w ręku osoby świeckiej. Ona jest przez chrzest włączona do kościoła, ma udział w powszechnym kapłaństwie, czyli jest zdolna siebie ofiarować, bo kapłaństwo to jest bycie. Tak. I dlatego ten, kto ma w sobie taką mentalność, takiego ducha, że jest gotów siebie ofiarowywać, dawać siebie, służyć, taka osoba może przewodniczyć.
Tak.
No więc się zgadzamy.
Jeżeli to będzie taka osoba, to oczywiście. No,
tylko takie będziemy wybierać i biskup takie tylko będzie zatwierdzał. Przerwaliśmy pani...
Nie, chyba o to chodziło panu Grzegorzowi, tak? Że to jednak, jak będzie wyglądała taka praca, więc ja tłumaczę.
Zespoły.
Otrzymamy pewne dokumenty, na których będziemy pracować w tych zespołach.
Tak.
Będziemy dyskutować... Swoje sugestie będziemy może zgłaszać i wyniki tej dyskusji przekazywać do sekretariatu, który na bazie potem tych informacji ze wszystkich parafii powstanie dokument, który będzie dokumentem synodu.
Tak.
Ja nie wiem, może ja źle mówię, ale tak mi się wydaje, jak to będzie wyglądało.
Tak, zespoły, które mają być grupami osób, osób od 5 do 20, chyba taka jest ostatnie ustalenie, wejdą te osoby i podejmą te prace stosownie do tych materiałów i mając doświadczenie swojej parafii, teraz stosownie do tego, czego to będzie dotyczyło, będą też tematycznie podzielone, jakby powiedzieć, zakresy pracy, żeby wydobywać coś. Nie? Co chcemy robić? Jak chcemy przeżywać? Nie? I takie spotkania powinny być organizowane.
Raz w miesiącu, tak?
Tak, jest w sposób taki, że część liturgiczna, tak. część tak. modlitewna i część potem dyskusyjna i tak dalej. Ich tam w czasie takim, który jest w miarę możliwości wygodny dla wszystkich i tak dalej. Taka jest technika, można tak powiedzieć. Tak. I zbieranie tych informacji. Więc to jest szansa dla tego, żeby w parafiach były zainteresowane osoby, które są gotowe poświęcić trochę czasu i wypowiedzieć się i tym samym wziąć w jakiś sposób odpowiedzialność za cząstkę Kościoła. Bo to, co my zostanie pozbierane, potem prawnicy wezmą i w te zespoły czy komisje prawne, prawnicze, prawników i sekretariat będą to zbierać potem w postaci i formułować w postaci norm obowiązujących. Nie te oczywiście, które dają się ująć w normy, bo nie wszystko da się ująć w normy. I pewne problemy, jeśli będą dobrze przez nas przeżyte, to staną się normą obowiązującą, ale zaakceptowaną przez synod, to znaczy przez całą społeczność. Podpisane potem przez biskupa jako obowiązujące, ale nie będą to, jak to można powiedzieć, wyciągnięte z kapelusza, tylko będą owocem ustaleń tutaj naszych wewnętrznych.
I potrzeby wiernych, którzy wychodzą z...
Tak.
Ale jak już ksiądz dziekan się odezwał, to księdza dziekana chciałem zapytać, jak wyglądało w parafii Domanice powołanie, to znaczy w jaki sposób ksiądz rozpoczął pracę tego zespołu, bo to wiadomo, że od księdza zależała ta inicjatywa.
Tak, więc najpierw było ogłoszenie te ogólne do wszystkich, żeby w to się zaangażować, żeby się z tym zapoznać i następnie już w poszczególnych zespołach, jakby można powiedzieć, wychodziłem do nich, czyli tutaj rodzice, dzieci, którzy przygotowują do pierwszej komunii, do bierzmowania oraz grupę, jak gdyby można powiedzieć, takich starszych, ja to nazywałem, czy rada parafialna, zespół, czy grupa nauczycieli. Po dwóch latach, kiedy wszedł w życie misji Kościoła, żeśmy spróbowali przegryźć, przejeść i z tego wyciągnąć wnioski dla nas do konkretnego życia, mówiąc w cudzysłowie, wyszliśmy właśnie, kiedy otrzymaliśmy ten zeszyt Lymanenta, konkretną pozycją, więc spotykamy się raz w miesiącu, spotykaliśmy się raz w miesiącu, no i etap po etapie zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób teraz oni odbierają to, czym jest Kościół.
Ale to jest tak, księże, ja przepraszam, ale bo myśmy mieli już takie pytania, zadawaliśmy dla grupy miejskiej z Białej Podlaskiej, więc to natomiast tutaj jest środowisko trochę bardziej rozproszone, bo środowisko Domanice to jest ładna, piękna, ale niezbyt wielka miejscowość. Okoliczne wsie Olszyce, bo to trzeba podkreślić, że są Olszyce, bo zaraz będą się obrażać tam. Szlachta się nam obrazi poza ściankach. W każdym razie, czy miał ksiądz problem z docieraniem, czy też na przykład też były takie osoby, które same się zgłaszały i mówiły, że my chcemy, czy też ksiądz po prostu zwracał się już do tych grup, z którymi już ksiądz pracował, tak jak ksiądz wspomniał, czy jeśli chodzi o rodziców, o nauczycieli, o...
Znaczy, myślę, że to tak zgłosić się na początku było im trudno. To tak samo jak i uczestnictwo w liturgii, czytanie lekcji, czy psalm. No jak ja mogę, ja się do tego nie nadaję. Tak każdy wolałby, żeby jego to nie dotyczyło, żeby kto inny się tym zajął. No ale mówię, jak mieliśmy spotkanie już przez te dwa konkretne lata, to już jakiś obraz myślenia, działania, zapotrzebowania tych ludzi ja już miałem wyrobiony. Więc łatwiej mi byłoby, powiedzmy, wejść już z konkretną propozycją. I tutaj akurat nie było odmowy, bo już, powiedzmy, te pierwsze strachy, jakie można powiedzieć, z tym spotkaniem w grupie, mówieniem w grupie o sobie,
już to wszystko jak gdyby przełamane zostało, skruszone te lody. Dlatego to szybciej żeśmy to, w to weszli. Na pewno gdyby to pierwsze było, to księdzu biskupowi dziękujemy za to, dotychczasową pracę, bo tam to było, teraz widać dokładnie, było podbudowę pod to działanie dzisiejsze do synodu. Więc tam, kto przeżywał i chodził na te spotkania i w te spotkania rzeczywiście się angażował, to już jak gdyby ten fundament stworzył do rozmowy, do dialogu z drugim człowiekiem. Już znikła ta bariera, że ach, co on nie pomyśle, jak ja tak powiem, co on nie pomyśle, jak ja tutaj wypowiem swoje zdanie, które nie wszyscy może akceptują. Także ja nie czułem tego takiego wielkiego oporu, żeby zgromadzić. Natomiast na pewno panu dyrektorowi chodzi też o to, o czas, bo to jest ważne też, żeby dobrać taki czas, który by ludziom pasował na wsi, bo w mieście to przejdą chodnikiem i bliżej mają, to na pewno przyjdą. Myślę, że to najwięcej jest niedziela. My robimy na przykład z tą grupą trzecią niedzielę miesiąca po wieczorowej mszy świętej. Więc oni już wiedzą, że wtedy już przyjadą do kościoła.
I nie wracają zaraz do domu.
Więc muszę sobie zarezerwować ten czas. Dlatego tutaj czas też istotny jest, szczególnie na wsi, no niedziela najważniejsza.
A podczas wizyty duszpasterskiej, czyli kolędy, pytali się ci, którzy nie są w tych zespołach, znaczy, czy był taki oddźwięk?
Znaczy, wśród wielu innych rzeczy, to chodząc z wizytą duszpasterską, nieliczny, ale miałem. Mhm. Na jakim etapie już jest, więc odsyłam tutaj zarówno na blog, który ekscelencja prowadzi, odsyłam też do tych dzisiejszych spotkań radiowych. Tutaj też młodzież pytałam, choćby taki jeden z przykładów. Chłopiec, który dwa razy ze mną był na pielgrzymce w Częstochowie i powiedzmy jego obecność i słuchanie i włączanie się w całość taka była różna. Nawet raz przeprowadziliśmy drugi taką serdeczną rozmowę. On się później tak troszeczkę wycofał, bo mówi, no może nie, rzeczywiście ma się ze mną problemy. Ja mówię, to nie chodzi, żeby się wycofał, chodź. I byłem ogromnie zaskoczony teraz podczas wizyty duszpasterskiej, bo on mówi, wie ksiądz, na nowo to wszystko przemyślałem. Przepraszam za moje zachowanie, ale no, byłem głupi. Teraz, no mówię, ważne teraz, jak pójdziesz dalej, żebyś właśnie dalej wziął w swoje ręce swoje życie. No i zaprosiłem go, no nie wiem na ile, bo trochę się bronił, bo na studiach w Warszawie ciężej mu tu przyjechać. No ale przy okazji zostawiłem jedną czy drugą pozycję, żeby w ten sposób, mówię, będzie wolny czas wakacyjny, inny zapraszam. Myślę, że jest to zainteresowanie wśród ludzi, i bo to o tym się dużo mówi i też tutaj trzeba powiedzieć, ci co słuchają księdza biskupa choćby z katedry przez radio, czy ci co słuchają tych spotkań, czy radio bardzo tutaj mocno promuje i kto słucha radia katolickiego, to już jako takie wyobrażenie o tym na pewno ma i słyszał i dlatego bardziej pyta.
A ja chciałam jeszcze, jeżeli mogę wtrącić, to chciałam dla księdza biskupa bardzo podziękować za tą książeczkę, bo ta książeczka
później
była, że to żółto, ta żółta książeczka była dla nas takim drogowskazem, bo my jako osoby świeckie, no to przecież tutaj zaczynałyśmy od
słowa wstępnego,
jaki cel, dlaczego ten synod będzie, dlaczego te wspólnoty są ważne. I potem, tak jak były części, to po kolei żeśmy to omawiały. Oczywiście ksiądz, no tam nam, ksiądz proboszcz nam wiele rzeczy uzmysławiał.
Tak, no
i tak żeśmy część pierwsza, doktryna, później omówiły żeśmy sobie własne przeżycia, jakieś ustosunkowanie się do tych zagadnień, bo to dla nas też wszystko nie było takie oczywiste. No wiele trzeba... Tak. Ja osobiście dużo się nauczyłam. Takich rzeczy. Za czym żeśmy doszły do pytań i do ustosunkowywania się do pytań i do rozważania. Taki był może nie grupa, tylko taki klub dyskusyjny, no czy jak
właśnie
to
chciałam
ale ta książeczka, dziękujemy za nią.
Że dużo osób ona się tak wycofywało. i nie chciało brać udziału. No my mamy też swoje obowiązki, prawda, no pracę. Jest nam łatwiej może ze sobą omawiać to wszystko, ponieważ pracujemy razem. I tak jak ksiądz biskup tutaj zauważył, że ta książeczka jest wypracowana, to często po pracy właśnie miałyśmy chwilę, czas, gdzie jeszcze poza spotkaniami z księdzem proboszczem chcieliśmy się przygotować jakby do tych spotkań, no i gdzieś tam wyszukiwaliśmy, podkreślaliśmy.
To jest bardzo ważne i błogosławione, ponieważ wyście z tych spotkań wciągały innych.
No więc właśnie, my czasami jak czegoś, no może było za trudne, może było ciężko nam, my z różnych stron chcieliśmy to jakby ugryźć, a może ja to źle rozumiem, może ty słuchaj, może inaczej, koleżankę, która nawet nie jest z naszej parafii, pana katechetę, czy kogoś jeszcze, kogo spotkaliśmy akurat na swojej drodze dzisiaj, bo akurat dzisiaj tam na przykład tego dnia przebywaliśmy dłużej, więc dużo czasu poświęciliśmy na takie dodatkowe rozmyślania, rozważania, przygotowania się, bo chcieliśmy zabłysnąć na tym spotkaniu, żeby coś tam powiedzieć.
Żeby do księdza naszego proboszcza,
no tak, żeby nas
przeczytały. Samo pisanie sprawozdania, jak długo w tej czasu poświęciło, ile tak. Właśnie żeście kreślili.
Po godzinach też długo siedzieliśmy, żeby sprawozdanie
było napisane. Czyli było trochę pracy, ale interesującej.
Przede wszystkim ta łatwość, że my pracując ze sobą otwierałyśmy się na siebie. I po prostu o wielu rzeczach mówimy i nie wstydzimy się tak uzewnętrznić tego, co w środku
co się
mamy.
Czuje, tak jest.
I często takie dyskusje dosyć, każda ma jakiś tam pogląd na pewne sprawy.
Ale te pytania dużo nam pomogły pod względem zauważenia, gdzie jesteśmy, że może jeszcze nam daleko do niektórych spraw.
Do ewangelizacji męża.
Na przykład tutaj. że no mamy własną postawą, prawda, zachowaniem, gdzie nie zawsze te drugie osoby chcą za nami podążać, że czasami patrzą jakby na kogoś, kto no coś dziwnego robi i jak temu sprostać.
Tak.
A co to mężowie?
Każdy
mężowie.
No jestem ciekaw, znaczy mogę zapytać księżyców, a co na to mężowie? Bo tak z domu wybywacie, do kościoła biegacie, więc generalnie co
różne.
Na to, a faceci co na to?
Tak? Różne są reakcje. No,
no właśnie.
Też z nami.
A w domu się dało z mężem coś porozmawiać na ten temat?
Czasami tak. Czasami jak się udało, to się udało.
Czasem
więc można
nawet
było.
W ostrzejszych dyskusjach, tak. Jak w domowych, tak. Prawda? Bo to jest takie jakieś...
Bardziej konkretnie.
Tak, bardziej konkretnie i życiowe sytuacje jeszcze w to wchodzą, obowiązki. Trzeba jeszcze to wpleść, na przykład jakieś tam zagadnienia.
Dokładnie. A widzisz, powinno być tak, a my jednak coś nie do końca, może u nas, więc może należałoby coś zmienić, to też...
A tak przykładem można by jakimś?
No tutaj pani mówi o świadczeniu przykładem siebie jako osoby otwartej na innych, wspomagającej ten altruizm i tak dalej, a tutaj no nie zawsze to takie, tak jak tutaj pan pyta o tych mężów, no to taka chciwość, że tak powiem. Mam nadzieję, że mój mąż tego nie słucha.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie pana Kozłowskiego.
Przede wszystkim chodzi o ten czas, który my poświęcamy, prawda, gdzieś zostajemy.
Czas też, tak. To takie poświęcenie się komuś, taka służba.
Pragniemy tego czasu trochę rodzinie, tak, no ale mamy nadzieję, że w dobrym celu, tak.
Ale to nie jest strata czasu dla rodziny, bo kto dobrze to przeżyje, to w domu, nie, w relacjach rodzinnych funkcjonuje, gdyby tak można powiedzieć, trochę inaczej. To jest bardzo ważne.
Właśnie na życie.
Tak. Mnie osobiście to też uczyło. Tak uczyło. Naprawdę.
Tak. Czyli jesteśmy dopiero we wstępnej fazie i już tyle się stało.
Dokładnie.
A jak wyglądają te wasze spotkania?
No tak jak mówiłyśmy wcześniej, że my często po pracy na przykład mamy czas dzisiaj.
Czytacie fragment?
Z rana się tak. Czytamy, jedna osoba przeważnie czyta, inne to analizują. Każdy na zasadzie, nie wiem, burzy mózgu. Różnie, nie? To różnie bywa, że każdy coś tam może od siebie powiedzieć. Potem jest to weryfikowane przez koleżanki, że może ty to, a nie do końca, może to ona ma rację. Rozumiem. Ja to rozumiem inaczej, ja bym to widziała tak, a nie tak. I wtedy,
a ostatecznie księdza proboszcza.
Tak, a ostatecznie albo szukamy...
Na spotkaniu. Albo... Pytamy, tak, czy my tam nie jakich nie robimy coś...
Dokładnie, my tu sobie udowadniamy, a to ja spytam księdza proboszcza, któraś tam twierdzi, a nie, to ja ci znajdę to w Piśmie Świętym, a ja ci pokażę to gdzieś tam, że ty nie masz tej racji. No i czasami, no, trzeba przyznać tej osobie rację i...
To mogę tak, bo pan redaktor pytał trochę, jak to wygląda od strony treści. Ja tutaj bym konkretnie mówiłyście pani, że zatrzymałyście się między innymi na początku, na pierwszej części. I tam jest tak dość sporo czasu, sporo miejsca poświęconego na temat przepowiadania. Czy te treści, no to możemy, to jest tam na stronie 14, 15, 16. Jak to tak, ale już teraz niech pani, co pamiętają z tego, czy jakżeście się zastanawiały nad przepowiadaniem, czy dzisiaj Kościół, tak jak widzimy, uświadamia sobie wystarczająco to przepowiadanie, to znaczy to wszystko, co dotyczy i katechezy, i w kościele głoszenia homilii, i indywidualnych rozmów. Przepowiadanie to jest głoszenie Ewangelii, żeby Ewangelia docierała do człowieka. Ewangelia to znaczy, co to jest? To jest ta prawda, która mówi: Chrystus umarł za nas grzeszników z powodu naszych grzechów i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, żebyśmy mieli nowe spojrzenie na życie. To jest przepowiadanie. Jak to wygląda? Czy to w kościele jest tak na co dzień? Jak patrzycie na proboszcza, teraz proboszcz nic nie może mówić.
No u nas Ewangelie docierają. Może ktoś, jak nie chce, to się
zamyka. Ta prawda, czyli na ile ona w tych wydaniach, jakie są, robione w katechezie, w szkole, w kościele i tak dalej, dociera bardzo jasno, czy jako centralna, teraz ja dużo się tak bardzo konkretnie pytam, ta prawda o tym, że my żyjemy jako chrześcijanie głównie ze znajomości, bo wiadomość, Ewangelia dotarła i my wiemy, wierzymy w tę prawdę, że Chrystus umarł za nas grzeszników i zmartwychwstał, żeby nam przebaczyć, dla naszego usprawiedliwienia. Jak to wpływa na nasze życie? Czy to jest wystarczająco uświadomione? Proboszcz teraz nic nie powinien mówić. I teraz pytam, jak to między innymi nauczanie proboszcza i innych dociera tak przecież?
Myślę, że najbardziej to takie spotkania, nie wiem, z młodzieżą, z dziećmi, księdza proboszcza na rozważaniach, na tych naszych spotkaniach właśnie grupy, to tam najbardziej, gdzie rozważamy to.
Tak.
Gdzie my sami zagłębiamy się.
Co z tych słów dociera? Bo to ja trochę pytam teraz.
Przełożyć to na swoje przypadki życiowe jakieś trzeba.
Tak, ale co najbardziej. Ja już tu powiedziałam, ale jeszcze chcę tak zwrotnie.
Że my musimy żyć tak jak Chrystus, że musimy innym też tą drogę wskazywać, że musimy.
Swoim postępowaniem pokazać. Nie tylko przyjmować do siebie, ale jeszcze
wyjść naprzeciw.
Wyjść tak naprzeciw.
Tak. W swoim życiu chyba umieć zrozumieć to mękę, zmartwychwstanie i w swoim życiu do zesłania Ducha Świętego to
że my też mamy jakąś
przełożyć, odnaleźć, że to jest to.
Tak.
Że nie możemy żyć tylko dla siebie.
Ja jeszcze trochę tak drążę mocno.
Myślę, że nie możemy żyć tylko dla siebie, że żyjemy dla kogoś i musimy.
Tak jest, ale zobaczcie, ja nie ujmuję tego w kluczu, co my musimy, czy powinniśmy robić, co mamy robić.
Co należy,
tylko,
co jest robione.
Tylko w kluczu obwieszczenia, że coś jest, coś się stało, bo to jest wielki problem, nie? Ja nie mówię, że macie coś zrobić, tylko obwieszczam prawdę i się pytam, czy proboszcz tę prawdę obwieszcza. Obwieszczam prawdę, że to się stało i to obwieszczam w porę i nie w porę, rano i wieczór. Wtedy, kiedy pada i śnieg, i kiedy pada deszcz, kiedy rzeczy są przyjemne i kiedy nie są przyjemne. Na różne sposoby obwieszczam jedną prawdę. Kiedy ludzie się kłócą i biorą się za łby, bo tak też czasem bywa? Nie, w Domanicach też może tak być, czy nie?
Może być,
nie? I żeby teraz poszedł tam prorok i nie mówił, wy się nie macie kłócić, bo to niewiele pomoże, tylko obwieścić ludzie, którzy się kłócicie, ja wam mówię, że istnieje inna prawda niż wasze chwytanie się za łby. Przepraszam, ale tak mówię, nie? Istnieje ktoś, kto co zrobił? Dał się przybić do krzyża. Umarł. Zmartwychwstał i przebaczył. Kto tę prawdę zrozumie, to co zrobi? Nie trzeba mówić, puść tego drugiego. Tylko co? Jeśli w to uwierzy, to co zrobi? Puści. To jest przepowiadanie. Bo my często, problem jest w tym, to ja widzę jako biskup. Pani widzę, patrzy na mnie tak mocno.
Ja patrzę mocno, bo tak się zagubiłam w pewnym momencie, ale teraz już wiem.
Bo o co chodzi? Są dwa sposoby mówienia. Ja teraz zostaję przy tym obrazie tych dwóch, którzy tam chwycili się i się kłócą, szarpią i tak dalej. Nie? I mogę przyjść do nich i powiedzieć, nie wolno wam tego robić. Co więcej, mogę wziąć jakieś narzędzie ich rozgonić, nie? Bo przyjdzie ten wóz policyjny i co zrobią? Uciekną. A mogę iść im powiedzieć, słuchajcie, był to ktoś, kogo ludzie chwycili i się nie bronił. Co więcej, dał się przybić do krzyża. Umarł i zmartwychwstał i przebaczył. I tak długo to obwieszczam, aż być może do kogoś z tych dwóch dotrze ta prawda i co zrobi? Bez nakazu, bez przymusu, bez ingerencji policji, co zrobi? Puści, bo uwierzy, że co można zrobić? Przegrać i żyć. To jest przepowiadanie. Jak to wygląda?
Myśmy na ten temat rozmawiały, dziewczyny.
No więc zobaczcie, dzieczyny.
Tylko nam brakowało tego wyrazu, bo parę lat, wyrazu więc... przepowiadaniem tego. No,
to no, przepowiadanie, to znaczy ogłoszenie czegoś w porę i nie w porę. Kiedy słońce świeci i kiedy pada deszcz. Kiedy ludzie się bawią i czasem się za mocno bawią, nie? I stracą orientację, co, w którą stronę się kręcą. Czy kiedy się chwycą tak, że się nie mogą rozszczepić? To są sytuacje życiowe. I można to próbować uporządkować przy pomocy argumentów ludzkich, przy pomocy siły, policji. Nie? A można te sytuacje rozwiązywać przy pomocy słowa, które obwieszcza prawdę Jezusa Chrystusa. Że ktoś wszedł w to i inaczej się bawił, bo Jezus też w jakiś sposób uczestniczył w życiu, nazwijmy to, radosnym, nie? Inaczej przeżywał cierpienie i wreszcie umarł inaczej niż my, bo my umrzemy ze starości albo w wypadku, albo nie wiem co, a on umarł niesprawiedliwie przybyty do krzyża. I zmartwychwstał, żebyśmy my mogli opowiadać, że to jest możliwe, że można co? Umrzeć niesprawiedliwie potraktowanym i żyć. Jak ktoś to zrozumie, to puści tego drugiego, którego trzyma za głowę, czy go okręca w zabawie w niewłaściwą stronę. To jest moc przepowiadania. To jest moc głoszenia Ewangelii.
No bo bogacki nie wykorzysta, jak to zrozumie, tego pracownika, któremu tam będzie grosze płacił.
No bo bogacki będzie długi czas wykorzystywał.
Ale jak zrozumie?
A jak to zrozumie, nie będzie wykorzystywał. Będzie pomagał drugiemu. I to jest sprawa przepowiadania.
To jest kwestia, na ile my się otworzymy na to przepowiadanie.
No, to znaczy, najpierw trzeba tego ktoś, kto to usłyszał sam, usłyszał sam i został tym dotknięty. Z zawodu takim jest ksiądz proboszcz. Nie wiem, czy ja na ile on usłyszał, tak sobie tutaj został tym dotknięty i teraz mówi, ja już nie chcę być żadnym nowobogackim, nie chcę być żadnym prowodyrem, nie chcę prowadzić tego, tylko jestem świadkiem kogo? Ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I kiedy widzę, że takich dwóch się trzyma za łby, idę i obwieszczam. Nie jest to takie proste, nie? Ale o to chodzi. Co pani Aneta powie?
Trudne to jest, nie?
Znaczy ja powiem, że jakoś tak się dziwnie składa teraz, że to, co rzeczywiście jest najważniejsze, czyli mówienie o tym, że można umrzeć i żyć, jest przyjmowany słabo przez tych, do których się to głosi. Traktowane jest jako
pewne narzucanie swojego zdania. Spotkałam się z tym ostatnio właśnie, dlatego że mówię to, co mówię. Tak mi się wydaje, przepowiadam z własnego doświadczenia. Wiem, że to jest ratunek dla każdego i to jest wizja, to jest szansa na bycie szczęśliwym zawsze i wszędzie. Umierać i żyć, no, to jest prawda. I gdy ja o tym mówię, ktoś mówi, pani narzuca. Pani nam tego nie mówi, mamy inne zdanie na ten temat. Dlaczego pani nam to mówi? Dlaczego pani przekonuje? Każdy ma prawo do swojego zdania. Więc ja mówię, ja muszę to mówić. Ja nie mogę nie mówić, bo ja jestem jako przedstawiciel Kościoła, żeby was ratować od tego zagubienia, w którym jesteście.
Żebyście się łby nie trzymały wieczne.
Tak.
Albo kręciły w nie w tę stronę, nie w tę stronę. Całe życie, bawiąc się
tak
w sposób
jest,
taki.
Całe życie.
Bo taka jest prawda.
Taka jest prawda. Natomiast no, jest to trudne, ponieważ nie rozumieją tego dzieci, nie rozumieją tego również rodzice. Dlatego ja tu widzę naprawdę ogromną szansę przed nami w synodzie, żeby spotkać się, stworzyć grupę, która będzie pracowała na przykład nad takim problemem, jak ewangelizować, jak przeciwdziałać sekularyzacji, jak współdziałać z duchowieństwem, jak pracować nad tym, jaka ma być katecheza w szkole, co powinno być tematem katechezy, jaka powinna być katecheza w parafiach, żeby o tym rozmawiali rodzice ze sobą, z księdzem czy z przewodniczącym, żeby dotykali tych problemów, ponieważ no, to jest takie ważne, a to jest tak bagatelizowane, tak mi się wydaje. Dlatego przewodanie jest bardzo ważne, ale to wszyscy musimy odwiedzić, że to jest najważniejsze, to jest głupstwo głoszenia Ewangelii. Głupstwo. No to jest właściwie nic, tylko się mówi, prawda? To zatem trzeba być filozofem, być ani nie wiem, jakimś wybitnym mówcą, bo ja mówcą wybitnym nie jestem. Ale tak mi się wydaje, że jeżeli głoszę, to jest, mówię po prostu, to jest takie nic. Ale z tego rodzi się coś bardzo cennego. Rodzi się wiara w to, że tak można, że można umierać i żyć. Tylko żeby to wszyscy to rozumieli, żeby nad tym się pochylili, żeby powiedzieli, że to jest właśnie to, o co chodzi. I bez tego nie możemy świadczyć życiem, nie możemy...
No nie trzeba głosić w porę i nie w porę.
W porę i nie w porę, właśnie.
Trzeba takich, wariatów, takich szaleńców.
Szaleńców, tak. Oczywiście, to jest pewne rodzaju szaleństwo, ale to nie jest szaleństwo może dla świata, bo dla osoby
tak,
to nie jest szaleństwo.
Nie, o to chodzi.
To jest taki, no po prostu, że nie można inaczej. Już nie chcę się
porównywać. Gdybym nie głosił,
to znaczy,
gdybym ja o tym nie mówił. Tak. Ja nie mogę o tym nie mówić.
Tak, ja właśnie powiedziałam to dzisiaj, miałam taką sytuację w klasie. Ja mówię, ktoś mi zarzucał, że bo pani nam to mówi i pani ciągle mówi. Ja mówię, ja tego nie mogę nie mówić. No, tak. Chociaż to wam się nie podoba, bo to się nie podoba. Że można inaczej, że można tak, a przecież świat mówi tak, a mamy takie zdania, a pani nam mówi jakieś rzeczy inne. Ja tego nie mogę nie mówić.
Tam ukrzyżują kiedyś panią.
Nie. A może?
Musi pani być, nie? Pani na to gotowa,
no
bo inaczej...
No jestem gotowa, tak.
Inaczej to...
No, tak.
Tak.
Z kamykami przyjdą.
Ja myślę, że już troszeczkę zawzięliśmy trochę na wesoła, co bardzo poważne. To jest bardzo poważna sprawa.
Ale ja myślę, że jeśli można wejść w temat...
Jesteśmy cały czas w temacie.
To tutaj owszem, będą różni ludzie, proszę panią, ale ja ze swojego doświadczenia choćby ostatniej wizyty duszpasterskiej. Tam, gdzie byli rodzice i są rodzice, powiedzmy, po dzieciach, które w ubiegłym roku były w pierwszej komunii, czy w ubiegłym roku przyjęły sakrament wierzbowania. Z tymi, inaczej się mówi, jednak jest problem. W domu, powiedzmy, między mężem a żoną. Bardzo się ludzie trochę otworzyli. Ja wolniej chodziłem, chociaż niektórzy mówili, że długo na księdza trzeba czekać. No my nie zmarliście, komórki macie, to możecie nie czekać, co się zadzwoni. Ale wtedy inaczej się rozmawia, jak oni już przeszli przez to formację. Oni właśnie widzą, że źródło ich problemu między mężem a żoną, między rodzicami i dziećmi jest tym, że nie do końca przyjęli Chrystusa. I to się dostrzega. Owszem, nie w 100%. To się zgodzi, ale naprawdę wiele procent. Ten owoc jest widoczny.
Owszem,
a ja myślę, ja tu będę bronił tej młodzieży. Ja będę bronił. Oni też może prowokacyjnie się zachowali. Chcąc, żeby pani im odpowiedziała na pewne rzeczy, bo oni są z jednej strony na katechezie, w szkole, z drugiej strony są przy telewizji. I mają dwie możliwości, jak dwie ręce. I dlatego rzucając te hasło, czy te słowa, ciągną żeby usłyszeć, nazwijmy to Ewangelię, czy usłyszeć teraz przepowiadanie i sami wyciągną wniosek, biorąc to, co telewizja mówi, świat i to, co mówi katecheza i katecheta. I to błogosławione jest, że
tak,
oni wyszli z tym.
Tak, tylko jeszcze brakuje tu rodziców, ten powiedział ksiądz. Bo oczywiście telewizja, katecheza i rodzina, oczywiście. Rodzice. Rodzina, rodzice tutaj, no oczywiście, jeżeli telewizja ma tak ogromny wpływ, że tylko telewizja i katecheza, to oczywiście, no jest to bardzo trudne. Ja oczywiście, po prostu mówię jako przykład. To dla mnie nie jest jakby, to ja przyjmuję to jako pewne doświadczenie dla mnie bardzo ważne. To nie jest żadne dla mnie jakaś przykrość, w tym sensie, że załamałam się.
Czuję, jak ryba w wodzie.
No, oczywiście to jest powód, żebym pewne rzeczy przemyślała, no żeby właśnie to było, moje przepowiadanie było takie odpowiednie, żeby w porę i nie w porę odpowiednie, tak? Może było nieodpowiednie, tutaj szukam sobie, może jak powiedziałam, nie tak jak trzeba, jak powinnam powiedzieć, bo to tak oczywiście mogło się stać, że ja może przepowiadałam nieodpowiednio do ich wieku, czy może zbyt może byłam emocjonalna, no nie wiem, tak mogło być. Natomiast oczywiście nie neguję tego, że oni do tego mają prawo, bo to nawet jest dla mnie radością, że oni tam nie mówią. Czyli mają do mnie jakieś, że są otwarci, no, bo to jest, są szczerzy, to jest najważniejsze, prawda? No, nie będziemy przecież, nie bądźmy hipokrytami, obłudnikami, tylko mówmy szczerze, jak jest.
Ale myślę, że tak samo i pracując choćby nauczycielom, choćby w różnych zakładach pracy, to wtedy widoczny jest ten owoc złączenia się z Chrystusem, przyjęcia tego przepowiadania, przyjęcia Ewangelii. Lżej się wtedy tak wchodzi i lżej się daje siebie, choćby wtedy tym dzieciom, które właśnie są, nazwijmy, nieznośne czy kapryśne.
Ale nieszczęścia, które człowieka dotyczą, to łatwiej przeżyć po prostu.
Tak, właśnie o to chodzi, że to, co jawi się nam jako nieszczęście, czy trudność, tak, czy niesprawiedliwość, dzięki Ewangelii może być przeżyte, tak można powiedzieć, bezkolizyjnie. Bo człowiek powie, niech mi się stanie. I to jest sens przepowiadania. Oczywiście to jest łatwo tak powiedzieć, ale jak człowiek zaczyna tak myśleć, to też z czasem zaczyna tak czynić. Nie? I staje się to jakby jego naturą. Jak to w szkole wygląda? Łatwo to mówić o byciu świadkiem przyjęcia niesprawiedliwości wśród młodzieży? Bo to
wśród młodzieży, tak jak
dzieci, tam trochę niesprawiedliwości jest, czy nie ma?
Mamy do czynienia z dziećmi w klasach 4-6, pani tutaj w klasach młodszych, więc te nasze dzieci
znaczy,
są takie...
No, obojętnie, a tak, czy jest tam tak trochę niesprawiedliwości? Jasiu, wyrządza niesprawiedliwość, tak. Kasi,
jak
Kasia,
wszędzie wśród
Kasia,
dzieci,
Walerii,
tak. Wszystkie dzieci mają takie problemy niesprawiedliwości. Poza tym, nawet jeśli nie ma takowej niesprawiedliwości, to gdzieś każdy się dopatruje. A dlaczego pani pomogła jemu, a nie mi akurat? A dlaczego on ma więcej, a nie ja? No, zawsze wśród dzieci coś takiego istnieje. No jednak człowiek poprzez to tłumaczenie, tak jak pani tutaj mówiła, poprzez też widoczne zaufanie tych dzieci, które pytają i które patrzą na tą panią, cóż ona takiego zrobi. No jeżeli nic nie zrobi, albo jeżeli, no to zaraz są problemy.
Znaczy, teraz ja tak pytam, co to pani zrobi?
No pani rozmawia, tłumacząc dużo dzieciom o postępowaniu, o zachowaniu, no więc może też swoim zachowaniem, może jakoś, że należy ustąpić, że należy też. Więc może te dzieci kiedyś zrozumieją.
A czy można w takich sytuacjach przepowiadać Jezusa Chrystusa?
Na pewno tak.
Jak najbardziej.
No, jak najbardziej.
Że przyjął niesprawiedliwość.
No właśnie.
Pokazać, tu jest ktoś. Tak. I to ten mały Jasio, 7-letni, też to chyba, jeśli może nie od razu,
tak, właśnie.
To nawet zrozumie.
Nawet za którymś razem, ale widać już te postępy tych dzieci, które się zmieniają.
Czasem jedno zdanie, no tak, niezależnie, ale czy to jest polskie, matematyka, czy inny przedmiot, tak? Jedno zdanie wystarczy, które trafi gdzieś tam do tego dziecka. I
jest na przykład taki teraz, no czysto takie brzydkie określenie, często w szkole się słyszy kozioł ofiarny, na któreś dziecko tam inne dzieci. No to ja...
To zawsze tak było.
No to zawsze tak było, ale może teraz tak bardziej to jest widoczne. No to dlatego Jasia, który, nazwijmy, jestem kozłem ofiarnym, on przyjmuje cierpienie i tu mu po prostu tłumaczymy. A dla tego, który jest agresorem, to jakby ksiądz biskup powiedział, to co z tym?
To znów, tak jak mówiłem przed chwilą, jak ten jeden trzyma za łeb tego drugiego, pokazać, że takie trzymanie kogoś, nie? Teraz wskazując na krzyż, do czego prowadzi? Do krzyżowania drugiego. To znaczy, bo krzyż, to od razu, to już mówimy bardzo, bardzo poważnie, krzyż ma zawsze dwa aspekty, objawia dwa aspekty prawdy. Gwałt ze strony człowieka, złość, gwałt, to do czego człowiek jest zdolny, kiedy realizuje samego siebie. Do czego jest zdolny? Do przybicia drugiego do krzyża. Każdy z nas, ja tu się stawiam tak samo, pierwszy w kolejce. Pani patrzy, że nie? Jestem niezdolna?
Jak najbardziej ja to. Tak. Ja
niedowierzanie.
I takiemu teraz agresorowi trzeba pomóc zrozumieć, że w każdej agresji jest coś z tego. W każdej agresji jest coś z tego, że kogoś niszczy, przybija do krzyża. I z drugiej strony jest ta prawda, że jest ktoś, Jezus Chrystus, i potem wszyscy ci, którzy wierzą w Niego, że przyjmują to, tu nie mówię o jakimś takim przyjmowaniu czegoś tylko z rezygnacją, tylko w imię wiary, czy Jezus Chrystus, w imię swojego związku z Ojcem, przyjął niesprawiedliwość, nie tylko, bo nie miał wyjścia i musiał to jakoś tam przecierpieć, ale wiedział, że przyjmując niesprawiedliwość aż do śmierci, co będzie mógł zrobić? Oparty o Ojca, zmartwychwstając, co będzie mógł zrobić? Będzie mógł przebaczyć. To jest szokujące. Jeśli tak zaczniemy mówić w konkretnych przypadkach, nie? Z małymi dziećmi, oczywiście trzeba dobrać słowa i tak dalej. Ja teraz powiedziałem, jaki problem, nie? Bo to jest objawienie prawdy. Nie ma większej prawdy jak krzyż Jezusa Chrystusa. To jest głupstwem w oczach świata, w oczach ludzi pobożnych, to znaczy takich, którzy trzymają Pana Boga za nogi, obrazowo mówiąc, to znaczy wiedzą, co Pan Bóg powinien im zrobić, jak powinien ich potraktować, jak ich nagrodzić za dobre rzeczy, a z te zły, no to tam tacy źli nie byliśmy, nie? Ja teraz tak trochę mówię z przekąsem, ale trochę tak jest, nie? Nas, mnie Kowalskiego, powinien Pan Bóg uszanować, nie? Dlatego dla takiego Kowalskiego, który mówi, mnie Pan Bóg powinien uszanować, krzyż czym jest? Zgorszeniem takiego Boga ja nie chcę przyjąć, który Wojciechowskiemu tak samo błogosławi jak mnie. Ja jestem dobry, a Wojciechowski jest niedobry. No, widzę, mu się powodzi. Nie? Słońce, Pan Bóg sprawia, że słońce schodzi nad złymi i dobrymi. I takiego Pana Boga nie wszyscy akceptują. Szczególnie jeśli ktoś zostanie dotknięty niesprawiedliwością, co zaczyna się mówić, nie, takie coś to nie. Dopiero kiedy zostanie mu obwieszczona Ewangelia, przepowiedziany ten Chrystus, który umarł i zmartwychwstał i przebacza, jeśli ten ktoś to zrozumie, to zaczyna bez pretensji co robić? Przebaczać. I nie będzie ten tak zwany kozioł ofiarny miał poczucia, że jest kozłem ofiarnym, na którego wszyscy depczą. Tylko powie, ja mam zdolność wam przebaczyć. I takiego ucznia, nie takiego wychowanka, takiego syna, taką córkę, rodzic, wychowawca powinien poprzeć. To nie faworyzować tak, o ty Jasiu jest taki, tylko dobry, tylko pokazać. To jest postawa właściwa. To jest postawa, która nie zostaje nigdy zniszczona. Bo ten, kto potrafi przebaczyć, ten zawsze zwycięża. Kiedy będzie przegrywał, będzie zwyciężał. To jest trudna prawda, a ta prawda się rodzi z czego? Z przepowiadania. Czy mamy wystarczająco w Kościele tej prawdy takiego sposobu patrzenia, takiego sposobu głoszenia homilii, robienia katechez? Jak to wygląda w domanicach? Proboszcz nic nie mówi.
Ksiądz proboszcz na każdym kroku u nas jest zresztą bardzo często gościem u nas w szkole.
Także każde słowo wypowiedziane, my, tak mi się wydaje, staramy się przyjmować i jakoś do siebie każdy odbierać. I tych słów jest naprawdę dużo, bo i w kościele,
ale
na naszych spotkaniach.
Ale czy obwieszcza proboszcz to, co ja przed chwilą powiedziałem, tak mocno, jasno?
Tak, często dosadnie, tak.
Obrazując przykładami. Tak. Z życia często to się zdarza.
Bo to jest bardzo ważne, żeby było obwieszczenie tej prawdy. I jeśli tego się troszeczkę nauczymy, to jest trudne, bo to nie pasuje na mnie, ale jeśli tego się nauczymy, to potrafimy pomóc i młodszym, i starszym. Oczywiście nie zawsze od razu, to nie chodzi o to, nie będzie tak, że ja raz powiem i wszystko się odmieni. Trzeba wiele razy przepowiadać, trzeba być gotowym na odrzucenie, trzeba czasem przecierpieć. Dlatego pani Anyty pytałem, czy jest gotowa też dać się ukrzyżować. Jak będzie się ten, kto przepowiada, jest gotowy dać się w jakiś sposób krzyżować, to znaczy on będzie świadkiem tej prawdy. I prędzej czy później ta prawda dotrze. Może po jego śmierci. Bo to jest prawda niezniszczalna. I przepowiadanie Ewangelii, nie? Przepowiadanie Jezusa Chrystusa ma w sobie to. I tego my mamy, ja teraz nie chcę mówić tylko o domanicach, ale wszędzie mamy tego za mało. Zgadzam się.
Zgadzam się. Pani Gardyna, bo nie na każdą sytuację może trafimy też, że zauważymy każdą wiele sytuacji, które są obok nas.
Jeśli my będziemy mieć w sobie to, to zawsze trafimy. To znaczy, nie zawsze ona zostanie przyjęta, ale jeśli my będziemy mieć w sobie takie myślenie...
No ale nie zauważę w szkole ja, jedna tam tyle, ta pani nie zauważy, ta nie zauważy.
Ale inni zauważą, jeśli będziesz, ja teraz mówię, Gabriela, tak?
Tak.
Będziesz Gabriela mieć w sobie tego ducha, to miasto położone na górze nie da się ukryć. I ty nie zauważysz, że inni zauważą. I powiedz, skąd tej Gabrieli taki duch? Skąd taki duch? Ja przepraszam tak teraz, żeby to sam nie powiedzieć. Bo my często myślimy, czy ja dotrę do tego człowieka, czy nie. Owszem, my musimy też o to mieć, brać pod uwagę. Ale pierwsza rzecz, czy ja mam w sobie tę prawdę Jezusa Chrystusa. Jeśli ja mam w sobie tę prawdę, to ona ze mnie wyjdzie. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Dlatego przepowiadanie Jezusa Chrystusa to jest najpierw zatroszczenie się o to, czy ta prawda jest we mnie. Nie? Paweł przeznaczony do Ewangelii, najpierw, żeby ta Ewangelia w nim się stała i potem będzie ją głosił. I dlatego ja pytałem to, czy to przepowiadanie my tak rozumiemy. Bo inaczej, jeśli tego nie rozumiemy, to potem co robimy? Moralizujemy. Mówię, ty rób tak, tego nie rób. Nie? Ja nie mówię, że to jest nie złe czy niepotrzebne, ale to jest niewystarczające. Natomiast jeśli zaczniesz przepowiadać Jezusa Chrystusa, który z powodu złości człowieka umarł i zmartwychwstał, oparty o Ojca, nie mocą Ojca, żeby co zrobić? Nie wytknąć, tylko przebaczyć. To ta prawda jest niezniszczalna. Jeśli ktoś ma w sobie coś z tej prawdy, to będzie jak miasto położone na górze, jak światło, nie? Lampa, który się nie kładzie pod korzec. Nie? Jak sól ziemi. Nie? I o to chodzi. Jest to możliwe, czy nie?
Możliwe.
Jest to możliwe. Jeśli wierzymy, jest możliwe. Jeśli natomiast to nie jest możliwe, to pakujmy nasze rzeczy i rób ta, co chce ta.
Nadajemy się na wyrzucenie.
Rób to, co chcesz na wtedy. Rozumiem, teraz mówię trochę tak z przekąsem, ale jest problem. Albo wierzymy w Jezusa Chrystusa, to znaczy to, że On to na sobie przeżył i to nam przekazał jako dar w Ewangelii, w dobrej nowinie i że to się może stawać w każdym z nas, nie? Gabrieli, Urszuli, Agnieszce, tak? Zgadza się?
Agnieszce.
Czy Agnieszce, Urszuli, tak jest?
Edycie.
Czy Edycie, tak jest. I nawet w proboszczu.
Doświadczam, czasem pytają, dlaczego tak ksiądz mocno mówi, niosę ten krzyż i głoszę wam. To jest zasada do wyjścia do człowieka.
Tak, to jest problem. na tym polu mamy wiele do zrobienia, wiele do odkrycia. Nie? I synod jest szansą. Tak. Oczywiście tak, my w tej audycji więcej powiedzieliśmy niż tu jest napisane, nie? Ale po to rozmawiamy, żeby też inni słyszeli, o co chodzi w przepowiadaniu. Bo doktryna Kościoła to nie jest tylko usystematyzowane prawdy wiary odtąd dotąd, nie? Że masz tego się nauczyć. Doktryna Kościoła to jest przekazanie prawdy, która jest żywa, którym jest Jezus Chrystus. Która się staje w nas. Co pani Edyta?
Ja jako przyjęłam tą naszą dzisiejszą rozmowę jako taką lekcję szczególną i tak sobie myślę, że to trzeba zaczynać od siebie i tak nad tym się zastanawiam mocno, że od siebie, tak.
Że ta wiara wzmacnia, nie daje się nam poddawać. Nie da się poddać i tak jak tutaj.
Żeby ta wiara nam była dana, czy musimy tego słuchać. Nie? Wiara rodzi się ze słuchania. Przepowiadania, tego głupstwa przepowiadania. Głupstwa przepowiadania. O świadce mądrości, to znaczy ułożonych rzeczy, nie? A ludzie religijni chcą sprawiedliwości. To znaczy, że Pan Bóg jest dla nich dobry. A ci, którzy uwierzyli, przyjmą co? Głupstwo krzyża. Powiedzą, że dopiero to jest niezniszczalne. Jak ktoś ma w sobie chociaż coś z tego, to ma zupełnie inną naturę, nie? Inny pokój, inny sposób przeżywania wszystkiego. Nie? A wierzę? To jest to błogosławieństwo.
To jest błogosławieństwo. Z góry wie, prawda?
Tutaj ksiądz biskup pytał, czy nasz ksiądz proboszcz nam obwieszczony. Ja myślę, że w całej okazałości, ponieważ spotyka się z dużo grup ma pod sobą, prawda, ze sobą i jeździ na te pielgrzymki, spotyka się u nas z babciami, z mamami, z różnymi grupami, które z rodzicami,
chodzi
dzieci.
O to, żeby tam
i tam właśnie, Ewangelię. I tam właśnie dużo osób słyszy na pewno. I zawsze ileś osób gdzieś zmieni swoje życie.
A to jestem tam, żeby... Chociaż na pewno i łatwiej jest to, co dzisiaj ludzie wiele od Kościoła w co by chcieli. Żeby ksiądz ochrzcił, ślub udzielił.
Biskup udzielił bierzmowania.
Tak, dobrym, zdrowym urzędnikiem.
Tacy się też zdarzają, ale dziś już ta świadomość ludzi, że mają w Kościele być i żyć, właśnie przyjmować Chrystusa i tego na krzyżu, nie tylko tego zmartwychwstałego, który błogosławi, chyba jest już większa. I
tak, ja bym jeszcze nie mówił, że mają, nie? No to tak z tego. Jeśli my będziemy obwieszczać, naprawdę będziemy obwieszczać, bo to jest nasze zadanie, zadanie ewangelizatorów. Ja nie mówię tylko duszpasterzy, żeby to nie sprowadzić do instytucjonalności, dlatego mi chodzi też o świeckich, którzy uwierzą. Żeby tego Chrystusa obwieszczać. Jeśli będziemy obwieszczać, to jest w dobrym tego słowa zaraźliwe. Bo człowiek prędzej czy później doświadczy, że to, co sam wykona, co sam osiągnie, to mu nie wystarczy. Że to, kiedy będzie dochodził do swojego, tylko do swoich praw i tak dalej, to nie będzie dla niego satysfakcjonujące. Kiedy będzie używał przemocy, prędzej czy później zobaczy, że to się gdzieś obracało przeciwko niemu. I chodzi o to, żeby takiemu człowiekowi obwieszczać, że istnieje ktoś inny, Jezus Chrystus, który podszedł do wszystkiego inaczej. Żeby ten człowiek mógł skorzystać. Nie, że mówi się, ty musisz z tego skorzystać. Bo jak mu musiał, to mówił, musił, to co robi człowiek z natury jest przekorny. A co dopiero ogólnie człowiek, a co dopiero my, Polacy, nie? Tak się mówi, ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale trochę tak z żartem znowuż, nie? Nie, natomiast kiedy będzie miał trudności i widzi, że mu się wszystko wyczerpało, i nie będzie miał dokąd pójść, panie, do kogo pójdziemy, to się chwyci tego głupstwa Jezusa Chrystusa i zobaczy, że to jest inny sposób życia. I to jest ewangelizacja. To jest obwieszczenie Ewangelii. My w Kościele musimy mocno jeszcze te sprawy przemyśleć, żeby to rozumieć. Mocno przemyśleć, bo my łatwo mówimy, o, ma być tak, 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 tak. Powinno być tak. Mamy robić tak. Ja nie wiem, jak my mamy robić. Jeśli nam będzie obwieszczany Jezus Chrystus, nam się w pewnych konkretnych sytuacjach oczy otworzą i ja powiem, ja nie mam innego wyjścia jak Jezus Chrystus. I go się chwycę. Jest taki śpiew, szukałam miłości mojego życia, szukałam tego, co mogłoby wypełnić moje życie, nie znalazłam. Nie znalazłem, to jest pieśń nad pieśniami. A potem jak znalazłam, to co? Już go nie puszczę. Się do niego przyczepi. Tak jak Jeremiasz mówi, kobieta przyczepi się do męża. Czyli nie chodzi o zwykłą kobietę i zwykłego męża, tylko chodzi o człowieka, który się przyczepi do Jezusa Chrystusa. O lud, który się przyczepi do Jezusa Chrystusa. Bo widzi w nim tylko jedyny ratunek. I to jest przepowiadanie.
No. Kiedyś na spowiedzi ksiądz powiedział, to chyba to jest to, jak Chrystus na pierwszym miejscu, wszystko na swoim miejscu.
Na swoim miejscu, tak jest.
Tak, się pilnuj.
Tak jest.
To.
To jest tak. Chwycić się Jego. Tylko mówię, że to nie jest tylko, że my mamy to zrobić, nie? Oczywiście to gdzieś to też będzie, nie? Czy musimy? Tylko obwieszczenie jako szansy. Kiedy nam się, to tak jeszcze dam jeszcze, bo widzę, że się tutaj czas kończy. Kiedy nam się grunt pali pod nogami i nie wiemy, dokąd uciekać. I ktoś nam mówi, tu jest wyjście, tu jest rozwiązanie. To czy ktoś ci musi mówić, ty musisz tam iść? To co zrobisz? Pobiegniesz tam. Bo ty wiesz, że zobaczysz, że to jest to jedyny ratunek. Przepowiadanie to jest obwieszczenie, że w Jezusie Chrystusie jest jedyny ratunek, a nie, że my mamy, że powinniśmy, że musimy. I potem mamy pretensje. No niestety, musimy też chodzić do kościoła. Musimy jeszcze robić to. A tymczasem jest to szansa. I synod jest pewną szansą do odnowienia tego naszego myślenia. Żebyśmy nie wszystko, nie tylko robili wszystko dlatego, że musimy, aby nie robili tak, jak my chcemy, tylko odkryli, że my możemy inaczej. Że to jest najlepiej. Pani Agnieszka się uśmiecha.
Znaczy, ja bym się tak bała, bo niektórzy mają taką wolną wolę i jeżeli cała rodzina chodzi do kościoła, jeżeli cała rodzina wierzy, cała rodzina, to tak bym się troszkę bała czasami, że ta jego wolna wola, a może ja spróbuję inaczej niż oni. To tak tutaj. No, wdrożona osoba
bardzo różnie może, no,
może zareagować.
Ja mówię teraz o tym zasadniczym sposobie przepowiadania Ewangelii.
Baza, żeby była.
To jest obwieszczenie tego Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, że to jest jedyny ratunek. Najlepsze rozwiązanie.
Żeby rozumieć.
No cóż, ja muszę tylko znowu przerwać, bo niestety czas ubiegnie. W dzisiejszych rozmowach o życiu, dokładnie o drugim synodzie i o tym wszystkim, co zdarzyć się może w życiu naszej wspólnoty, a przede wszystkim w życiu każdego członka tejże wspólnoty. Z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim spotkali się ksiądz dziekan Jerzy Grochowski. Dziękujemy serdecznie. Pani Aneta Sobierajska, pani Gabriela Karpiarz, Edyta Kozłowska i pani Agnieszka Urbanek. Audycja zezował Krzysztof Skorupka. Powolutku się będziemy z Państwem żegnać. Kilka SMS-ów, które się tu pojawiło, już są na blogu księdza biskupa. Proszę czekać na odpowiedź. Myślę, że jeden z nich szczególnie będzie.
Co będzie do odpowiedzi, to odpowiem, a co nie, to stanie się domeną publiczną.
Ale myślę, że jeden będzie akurat szczególnie, ksiądz biskup będzie chciał pewnie się na pewno do niego odnieść.
Każdy może trochę odpowiadać. To jest też pewna forma synodu. Wirtualnego, czy jak to nazwać, ale tak.
A za tydzień kolejne specjalne wydanie audycji, bo najpierw spotkamy się o godzinie 17 bezpośrednio na żywo, a potem duże fragmenty tego spotkania będziemy powtarzać. Chcemy Państwa zaprosić do kolejnego spotkania, takiej dyskusji panelowej z udziałem księdza biskupa oraz dwóch specjalistów, pan Mariusz Jędrzejczyk i pan doktor Jerzy Kamiński. Specjaliści od uzależnień, a z drugiej strony od zagrożeń związanych z narkotykami. Będziemy rozmawiali o tym, że narkotyki wolniej lub szybciej, ale zawsze zabijają. To jest temat, który jest ważny, istotny. Myślę, że ta dyskusja będzie właśnie kolejnym takim przybliżeniem, uzmysłowieniem zagrożeń, które płyną właśnie z tej strony. Zwłaszcza kierujemy tą audycję, to spotkanie do młodych ludzi i do rodziców, niedoceniających zagrożeń, skali zagrożeń.
Sytuacji swoich dzieci.
Ale to będzie okazja również, to już anonsujemy Państwu to spotkanie, tak jak powiedziałem, o godzinie 17 będziemy transmitować bezpośrednio to spotkanie, natomiast obszerne fragmenty, jeśli nie całość, w wieczornej audycji jeszcze raz powtórzę. Księże biskupie, prosimy już o błogosławieństwo.
Błogosławimy Ciebie, Boże, który w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, naszym Panu, objawiłeś nam prawdę o naszym życiu i dałeś nam drogę, byśmy mogli wracać do Ciebie. Prosimy Cię, niech Twoja Ewangelia dociera do wszystkich strapionych, poszukujących, tych, którzy stracili orientację w życiu czy nadzieję życia. Daj nam wszystkim umiejętność przyjmowania Twojej Ewangelii i życia w radości, że Ty jesteś jedynym Panem, który obdarza życiem i szczęściem. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze.
Amen.